Między небом а землёй.
Przyjaciółka, jedna z najbliższych współpracownic Jana Pawła II. Doktor nauk medycznych, psychiatra, harcerka. Była więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Dama Orderu Orła Białego. Mam świadomość, że w tych kilku zaledwie hasłach zawiera się jedynie niewielka cząstka niezwykłej osobowości dr Wandy Pułtawskiej, która w tym tygodniu obchodziła setną rocznicę urodzin. Już za moment opowiemy więcej na temat jednej z najważniejszych, nie waham się użyć tego określenia, współczesnych postaci polskiego kościoła. Dziś w programie także o nowych, nietuzinkowych inicjatywach z pogranicza religii, kultury i umacniania więzi społecznych. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Odegrała wielką rolę w polskim kościele. Kilka dni temu, 2 listopada, setną urodziny obchodziła dr Wanda Pułtawska. Do informacji, które podałem kilka minut temu, dodam jeszcze, że dr Pułtawska jest ostatnią żyjącą osobą z grupy kobiet poddawanych zbrodniczym, pseudomedycznym eksperymentom w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym, była działaczką pro-life i wykładała na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jednym słowem, niezwykle bogaty życiorys. Jacek Butlewski.
Wanda Pułtawska była przyjaciółką i współpracownicą papieża Jana Pawła II. Obecną przy jego śmierci w 2014 roku opublikowała deklarację wiary. W wywiadzie z lutego 2018 roku tak uzasadniała potrzebę prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jeżeli przyjmujemy dekalog, przyjmujemy etykę, która ma szanować życie, to sprawa jest zupełnie prosta. Nie jest to ważne, że życie ma być maksimum zdrowia, maksimum urody i talentów, tylko każdy człowiek ma prawo do życia. To nie jest prawda, że dlatego, że ktoś jest chory, to trzeba go zabić. Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje.
Zdaniem Wandy Pułtawskiej wartości powinno się przekazywać w bezpośrednich kontaktach, a te w społeczeństwie zanikają.
Teraz się stworzyła taka sytuacja, że ludzie ze sobą nie obcują. Posyłają uwagi SMS-ami, telefonują, natomiast nie ma przyjaźni, bo można przekazać wartości wyłącznie w kontakcie osoba do osoby. A to zanika. Zanika to i w domach, i zanika to w szkołach. Za dużo jest takich, powiedziałabym, rozpraszających treści, które powodują, że ludzie nie zatrzymują się i nie myślą.
Ona należy do pionierów, profesor Wanda Pułtawska, duszpasterstwa rodzin w Polsce, a z całą pewnością w archidiecezji krakowskiej. Piotr Guzdek, koordynator do spraw pogrzebów dzieci martwo urodzonych w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. To duszpasterstwo powoli było rozwijane w tym zakresie, zwłaszcza krakowskim, w obszarze krakowskim, w osobowości Walentyńskim II. Ona powołała pierwszy w Polsce Instytut Teologii Rodziny na ówczesnym papieskim wydziale teologicznym w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata. I tutaj organizowała to poradnictwo rodzinne. Z jednej strony przygotowujące młodych nuptiantów do zawarcia małżeństwa, a równocześnie odpowiadające na kryzysy małżeńskie, kryzysy rodzinne, w tym także na sytuację zagrożenia życia dziecka nienarodzonego i konsekwencje aborcji. Więc to, co jest bardzo istotne, to fakt jej wykształcenia medycznego, że to duszpasterstwo było budowane przez osoby, które podówczas musiały ponieść ogromną niejednokrotnie cenę za swoje postawy pro-life. To właśnie byli ginekolodzy, to byli położnicy, to byli także lekarze psychiatrzy, do których należała profesor Wanda Pułtawska.
Doświadczenie nabyte w pracy i w czasie spotkań z wieloma ludźmi, także małżeństwami, wywołują refleksję dr Pułtawskiej, że nadal jest dużo do zrobienia w kwestii problemów, z którymi borykają się rodziny.
Małżeństwo nie jest losem, tylko zadaniem. Masz takie, jak sobie zorganizujesz i zrealizujesz. Każdy inaczej. Ogólnego przepisu nie ma, ale jest zadanie do spełnienia. Miłość małżeńska jest najtrudniejsza, bo to jest wezwanie do całopalenia. Masz oddać wszystko i na zawsze. Twarda robota, która polega na wyciosywaniu kształtu, który ty uznasz za tobie się podobające. Nam się podoba model małżeństwa, które jest stabilne.
Można było w propagandzie PRL-owskiej zbagatelizować każdy przekaz. Filozofa, etyka czy teologa. Ona jednak działała na płaszczyźnie tych nauk biomedycznych i dlatego była tak trudnym przeciwnikiem i po dzień dzisiejszy zostaje trudnym przeciwnikiem. I to doświadczenie, które zdobyła, tworząc strukturę duszpasterstwa rodziny w archidiecezji krakowskiej, przeniosła potem na doświadczenie Kościoła Powszechnego, prowadząc wykłady medycyny pastoralnej na Papieskim Uniwersytecie Lateńskim i służyła tą wiedzą i doświadczeniem w Papieskiej Akademii Życia, w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny, w szeregu gremiów i dykasterii watykańskich. Ale, tak jak powiem, to było pewne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim gruntowne badania naukowe i doświadczenie poradniane, które wyniosła z archidiecezji krakowskiej. Więc jeśli chcielibyśmy wskazać pewnych nestorów ruchu pro-life w kościele XX wieku, w polskim kościele, czy w ogóle w Polsce, i nestorów duszpasterstwa rodzin, to bezsprzecznie Wanda Pułtawska do tego środowiska należy. Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że Karol Wojtyła i środowisko krakowskie właśnie w tej perspektywie duszpasterstwa rodzin, na którego czele stała w zasadzie obok Karola Wojtyły profesor Wanda Pułtawska, odegrał niezwykłą rolę w przygotowaniu encykliki Humanae Vitae i tym i rozstrzygnięciom papieża Pawła VI, który był pod ogromną presją. Komisja Teologiczna powołana jeszcze w trakcie Soboru Watykańskiego II rekomendowała papieżowi akceptację antykoncepcji hormonalnej i innych metod ograniczenia regulacji poczęć. Natomiast właśnie to środowisko krakowskie, wystosowując memoriał krakowski, to był taki oficjalny dokument, ale także zaoczne konsultacje prowadzone pomiędzy Rzymem a Krakowem przez osobę kardynała Wojtyły, to środowisko skupione wokół Wandy Pułtawskiej, to właśnie ono dało pewne argumenty stanowiące odpór tej nachalnej opinii komisji ekspertów, która była złożona także z medyków i teologów.
Pod kątem roli, jaką odegrała w ruchach obrony życia w Polsce. Doktor Paweł Łosicki, obecnie prezes Fundacji Głos dla Życia. Ja akurat w ten ruch wszedłem i współtworzyłem w latach 80., czyli w czasie, kiedy pani Wanda już wiele lat zaangażowana w różne działania na rzecz obrony rodziny, na rzecz obrony życia. No szczególnie w Krakowie. Jej działalność sprowadzała się z jednej strony do nauczania, ale też do pomocy. Do pomocy była jedną z inicjatorek Domu Samotnej Matki właśnie pod Krakowem czy w Krakowie i to pomoc się bardzo angażowała. Pani Wanda zawsze na spotkaniach podkreślała rolę mężczyzny. Zawsze mówiła, gdzie stał ojciec dziecka, no to wszystkie takie trudności da się przezwyciężyć. I jako główny dramat no postrzegała właśnie to, że do tego ojca no często nie ma, albo nie spełnia dobrze swojej roli.
Zadziwia fakt, że środowiska feministyczne atakują Wandę Pułtawską, ale dlaczego to czynią? Dlatego, że to jest kobieta, która posiada niezwykłe wykształcenie i bardzo twarde wyniki badań dotyczące chociażby wpływu antykoncepcji na psychikę kobiet, na jakość życia małżeńskiego, wpływu przerwań ciąży, czy też implikacji psychologicznych, psychiatrycznych przerwań ciąży. Ona pracowała przecież w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie, potem także w klinice psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, więc na której uzyskała zresztą, będąc już lekarzem, na stopień specjalizacji, doktorat z psychiatrii, więc to jest osoba, która posiada bardzo dobre przygotowanie medyczne, psychiatryczne i twarde wyniki badań. I z tego wynika ten lęk środowisk lewicowo-liberalnych właśnie przed profesor Wandą Pułtawską. Co ciekawe, to nie jest tylko przypadłość profesor Wandy Pułtawskiej, próba umniejszania jej znaczenia, bo wiemy, że w tych artykułach zarzucano Wandzie Pułtawskiej, że ona wykształciła jakąś patologiczną wizję ludzkiej seksualności w poglądzie na tą rzeczywistość Karola Wojtyły i on upowszechniał taką wizję niewłaściwą w encyklikach i dokumentach Kościoła. To jest właśnie uderzanie w kompetencje i twarde wyniki badań. Kobiety, która bezpośrednio przez całe lata współpracowała z matkami, które dokonały aborcji, która prowadziła te kobiety, starając się także o też proces uzdrowienia ich pod względem psychicznym, psychiatrycznym i towarzyszyła, sama będąc matką i czworga dzieci i żoną, małżonką w ich przygotowaniu do małżeństwa.
Pozwolę sobie taką anegdotkę przytoczyć. Zdarzenie prawdziwe, ale taką już formę anegdoty może mieć. To były pewnie przełom lat 90, przełom wieków, czyli pani Wanda już miała pewnie około 80 i była już starszą osobą i pewien ksiądz do niej dzwonił, organizował konferencję i chciał zaprosić ją jako wykładowczynię. No ale tak troszkę się był trochę taki zatroskany, czy pani Wanda da radę, no i do niej dzwoni. No i mówi, no tak, mam tutaj taką inicjatywę, no ale rozumiem, jak pani się może źle czuje, albo już ten wiek i tak dalej, no to nie obrażę, jak pani tutaj odmówi. A usłyszał na odpowiedzi, proszę księdza, ja tu jestem zdrowa i silna koń, także oczywiście przyjadę, Dobrze charakteryzuje właśnie też takie podejście, takiej zaangażowania pełnego do odpowiedzi na wszelkie potrzeby z różnych stron, które zgłaszamy.
Jeśli szukasz męża lub żony, u nas go nie znajdziesz, ale za to staniesz się osobą, której poszukują inni. Takim nieoficjalnym hasłem reklamują swoje warsztaty organizatorzy Akademii Miłości dla Singli. A że przy okazji mnóstwo par znajduje tam jednak swoją drugą połówkę. Cóż, to najwspanialszy efekt uboczny, mówią twórcy Akademii. Materiał Sandry Soluk.
Akademia Miłości niedawno musiała być organizowana online. Czy to troszkę nie przeczy idei tego całego przedsięwzięcia?
Idea jest taka, że Akademia ma nas skłaniać do rozwoju, do pracy nad sobą. Ksiądz Adam Pawłowski, inicjator Akademii Miłości, proboszcz parafii w Rogalinie świętego Marcelina. Faktycznie, kiedy była Akademia w wersji online, utrudniało to uczestnikom uczestnictwo, bo ta potrzeba spotykania się jednak jest mocno zakorzeniona. Ale jeśli ktoś dobrze przepracował ten czas pandemii, to ja dzisiaj, prowadząc kursy przedmałżeńskie, spotykam osoby, które mówią, no w czasie pandemii na Badu, na Tinderze, na jakichś innych aplikacjach, czy randkowych, czy społecznościowych, poznałem swojego męża, narzeczoną, albo znalazłem nowe środowisko. Dlatego też stacjonarnie najlepiej.
Wy, organizatorzy, mówicie, że to jest okazja do samorozwoju, ale dla wielu osób Akademia Miłości to jest właśnie taki Tinder.
Tak, takim czasami nastawieniem przychodzą. I nie możemy tego negować, bo chcemy towarzyszyć tej rzeczywistości. Ale wtedy uświadamiamy im to, że są sami i że tylko myślą, że muszą znaleźć kogoś, to nie jest cała prawda o ich życiu. Są obszary, które dane osoby odkrywają, że muszą przepracować, czy właśnie rodzina, poprzednie związki, albo nawet takie nieumiejętności komunikacyjne.
Tego właśnie się uczycie, między innymi decyzyjności?
Dojrzałości. Ponieważ paradoksalnie osoby, które chcą zbudować związek, muszą odkryć, że one są dojrzałe, że mają nie szukać kogoś, kto zapewni ich pustkę, ale mają być pełni i z tego pełni szczęścia mają obdarować drugą osobę. Na takich Tinderach czy innych miejscach ja słyszę, że to czasami jest jak znalezienie perełki w szambie. A my zachęcamy, żeby nie na zasadzie uwodzenia, kreowania swojego wizerunku, ale autentycznego rozwijania siebie, trochę jak róża, która rozkwita i przyciąga pięknem i wewnętrznym, i zewnętrznym przeciwną płeć. Bo pewne rzeczy i tak później w związku wychodzą. Czy ktoś kogoś udawał, czy jest faktycznie odważny, męski, wrażliwy, wierzący.
Czy próbuje ksiądz powiedzieć, że na Akademię Miłości przychodzą ludzie z problemami?
Któż z nas nie ma problemu? Każdy z nas, jak to ktoś ładnie powiedział, toczy walkę, o której inny nie wie. I sztuką jest, żeby sobie czasami nazwać ten problem, żeby przepracowywać go. I przychodzą na Akademię wspaniali ludzie. I są takie osoby, które przychodzą, już są gotowe do związku, spotykają kogoś i lecą do ślubu i robią dzieci. Ale wiele osób odkrywa, że to, że byli w poprzednim związku 5 lat i ten związek się rozpadł, to nie jest tak łatwo teraz na nowo komuś zaufać. Albo że się pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny. Wydawałoby się, że to nie rzutuje na mnie, ale mój sposób odczuwania, wyrażania emocji, nie tylko w takich powierzchownych sytuacjach, ale w jakichś sytuacjach kryzysowych, nagle objawia to, jacy jesteśmy. Albo ktoś jest rewelacyjnym pracownikiem, super w jakimś teamie się sprawdza, ale okazuje się kiedy, że buduje tylko relacje takie koleżeńsko-przyjacielskie, a ciężko zbudować relacje związkowe, zaufać, być autentycznym, przyznać się do swoich słabości, albo w ogóle kogoś pokochać takim, jakim jest, a nie warunkowo.
Jestem Krzysztof Kantorski, w tej chwili jestem koordynatorem poznańskiej edycji Akademii Miłości dla Singli. Brałem udział w poprzednich edycjach.
Jakie są pańskie doświadczenia z tymi warsztatami? Czego się pan dowiedział o sobie?
Ojej, to bardzo dużo. W zasadzie Akademia Miłości stała się takim początkiem do pogłębiania rozwoju osobistego. Dowiedziałem się, że jednak sfera fizyczna jest bardzo ważna i że inni zwracają na nią uwagę bardziej niż ja pewnie. Dlatego nauczyłem się również większej dbałości o swój wygląd. Mieliśmy też wykłady ze stylistką.
A niech pan przyzna, szedł pan z nastawieniem, żeby kogoś tam poznać?
Brałem to pod uwagę. Jak zobaczyłem, ile tam jest wspaniałych dziewczyn, to byłem przekonany, że właśnie tutaj znajdę swoją żonę. Natomiast to, co mnie zaintrygowało, to właśnie też na nastawienie na rozwój. Na początku tak sobie myślałem, że no kurczę, no jestem fantastycznym facetem, o co chodzi, nie? A potem jakby z każdym wykładem zauważyłem, że aha, tutaj mam jeszcze trochę do przepracowania. No i tych obszarów do przepracowania się okazało więcej niż myślałem i ta praca jakby cały czas trwała.
Nad jakimi obszarami pracuje się na warsztatach Akademia Miłości?
Jest 5 obszarów, nad którymi szczególnie pracujemy i na które zwracamy uwagę. Joanna Nowakowska, prezes Fundacji Akademia Miłości. To jest osobowość, duchowość, relacje, wykształcenie i praca i fizyczność. Czasami właśnie osoby, które przychodzą na akademię, mówią, że mają, nie wiem, jakieś problemy w nawiązywaniu relacji, albo są nieśmiałe, albo właśnie mają słabe poczucie własnej wartości. Nad tymi wszystkimi rzeczami staramy się pracować. Też jest tak, że prowadzimy też indywidualne rozmowy, albo jak ktoś ma jakąś potrzebę, to zawsze może się do księdza zgłosić, albo też kierujemy do psychologa, tak żeby faktycznie tutaj można było popracować nad sobą.
Jakie na przykład warsztaty w tym roku są w programie?
To jeżeli chodzi o Poznań, no to na przykład mamy takie tematy jak, czy jest w ogóle możliwy chrześcijański sposób uwodzenia.
Jak uwodzić po chrześcijańsku?
No to właśnie tego się dowiemy na warsztatach, bo dopiero ten wykład będzie 9 listopada.
Kiedy zaczynają się warsztaty, w jaki sposób można się zapisać?
Warsztaty zaczynamy 9 listopada. Zapisy trwają do 14 grudnia, czyli do czasu, kiedy mamy trzecie spotkanie. Zapisujemy się przez stronę internetową www.akademiamiłości.org przez formularz zapisu. Można też nas znaleźć na Facebooku przez nasz profil Akademia Miłości w Poznaniu. Natomiast też w Lesznie zapisy trwają do 15 listopada i tam wyznaczone poniedziałki mamy spotkania przy parafii świętego Józefa w Lesznie.
Co to jest nowa kultura i jak ją zbudować? Czy pomocny może być w tym ideo wychowawczy ruchu Światło Życie? Między innymi o tym będzie można porozmawiać podczas pierwszego kaliskiego spotkania Nowej Kultury. Już 21 listopada na młodych ludzi czeka niezwykły koncert oraz dyskusja na temat wartości chrześcijańskich i wspólnoty z Bogiem i ludźmi. O szczegółach Danuta Synkiewicz rozmawia z księdzem Aleksandrem Janasem, założycielem Fundacji Światło i Sól.
Pierwsze kaliskie spotkanie ludzi Nowej Kultury. Co to takiego?
Spotkanie zrodziło się po pierwsze z chęci zagospodarowania pewnej luki, która się pojawiła u nas lokalnie, związana z 200. rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida i rokiem norwidowskim i z moim ogromnym marzeniem, żeby spektakl, do którego scenariusz napisał Dariusz Kowalski i też wciela się w Norwida przy akompaniamencie liry korbowej w rękach Joachima Mencla i wokalu Basi Pospieszalskiej mógł być zrealizowany na terenie Kalisza. To jest pierwsza część tego spotkania. Druga to panel dyskusyjny, w którym chcemy zastanowić się, w jaki sposób możemy budować nową kulturę dzisiaj w tej naszej społeczności lokalnej. To tak ogólnie.
No właśnie, ale to spotkanie ma służyć nie tylko dyskusji, ale pewnym przedsięwzięciom, bo już coś się dzieje poza tym spotkaniem. Są plany związane z uruchomieniem tej wielkiej machiny kulturalnej.
Plany oczywiście są i staramy się je systematycznie realizować. Za każdymi planami stoją ludzie, jako ci, którzy są najważniejsi. Dlatego 4 projekty, które planujemy realizować, które realizujemy, ważne dla naszej fundacji, czyli budowa międzypokoleniowego Centrum Nowej Kultury, stworzenie portalu spragnieniekultury.pl, kolejne wydarzenia, m.in. Litania Wolności i ostatni projekt filmowy związany z historią naszego miasta. Żeby się rozwijać, potrzebują konkretnego zespołu ludzi, którzy będą przekonani do tego, będą widzieli sens, ale też będą widzieli swoje miejsce w współtworzeniu nowej kultury u nas. Ci ludzie, którzy mają takie pragnienia, na pewno w naszym lokalnym środowisku są. W związku z tym chcemy się spotkać i tak piękna uprawa, którą udaje się stworzyć w sumie na bieżąco, dlatego że data nie jest odległa, 21 listopada, to już tuż. W związku z tym staje się to szansą do tego, żeby po prostu się spotkać.
Kto w tym spotkaniu może wziąć udział? Kto może
czynnie być siłą sprawczą tych wszystkich wydarzeń kulturalnych, które wokół fundacji będą się działy.
Bardzo nam zależało na tym, żeby umożliwić udział w tym wydarzeniu studentom. Studentom, którzy studiują w Kaliszu, ale również tym, którzy studiują w innych miastach. Dlatego wybraliśmy godzinę 18, żeby ci, którzy będą musieli wyjechać do miast, w których studiują, mogli to zrobić po spotkaniu, a ci, którzy przyjeżdżają do Kalisza, czy studiują w Kaliszu, żeby spokojnie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu, a później w mszy akademickiej o 20:30 w Kateczy.
Na czym będzie polegało to spotkanie? Panel dyskusyjny, ale o czym chcecie dyskutować? O nowej kulturze, ale jakie rejony, jakie obszary będą Was interesowały?
Chcemy mówić ogólnie o nowej kulturze, dlatego chcemy przede wszystkim z jednej strony określić, czym nowa kultura jest, wyjaśnić to pojęcie tym, którzy z nim do tej pory się nie zetknęli. Chcemy pokazać tło historyczne, dlatego że nowa kultura bardzo mocno łączy się z postacią sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i Oazą. W związku z tym od tego okresu chcemy zacząć, pokazać ten czas do 89 roku, od 89 roku do dzisiaj, ale przede wszystkim chcemy pokazać te szanse, które mamy tutaj w naszym lokalnym środowisku.
A ja zapytam właśnie o ten ruch oazowy. Jak on się ma w Kaliszu? Ksiądz ma okazję z tymi ludźmi się spotykać i przyglądać się temu, czy ten ruch oazowy nadal jest tak intensywny, jak był, ja pamiętam, w latach 80. 90.
Na pewno doświadczamy pewnego renesansu tego ruchu, który przez jakiś czas wydawał się być uśpiony na terytorium Polski, natomiast bardzo mocno się rozwijał w innych krajach, bardzo mocno rozwijał się na pewno na terenie Kanady, ale też mam sporo informacji od znajomych, którzy pracują w Irlandii, którzy pracują w Niemczech, gdzie cały czas bardzo prężnie oaza funkcjonuje. U nas widać czas, w którym oaza wraca do łask. Jest to niesamowite, jak widać nowy zapał, ale też bardzo mocno aktualizację tego, co ksiądz Franciszek nam zostawił w dzisiejszych czasach, w tych okolicznościach, które dzisiaj mamy.
I to spotkanie ma też sprowokować, aby ci ludzie właśnie w taki ruch oazowy mogli się też zaangażować.
W ruch oazowy, ale nie tylko, dlatego że nowa kultura wcześniej, ta triada, która została opracowana przez księdza Franciszka, zakłada nowego człowieka, czyli tego, kto się nawraca i wybiera Chrystusa. Później wchodzi do nowej wspólnoty, czyli wspólnoty ludzi, którzy mają podobne doświadczenie. I tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest oaza, czy to jest jakikolwiek inny ruch, który mamy w kościele. Ważne jest to, żeby mieć doświadczenie wiary i mieć wspólnotę, w której się wzrasta. I niezależnie od tego, którą duchowość się wybierze, każda z tych osób może tworzyć nową kulturę. I to już jest bardziej wizja taka pastoralna, duszpasterska.
21 listopada, godzina 18, gdzie?
Aula UAM w Kaliszu przy Nowym Świecie, dlatego że wydarzenie jest tworzone przy współpracy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu w naszym mieście.
Dzisiejsze rozważania Ewangelii pomagają wyjaśnić pewien paradoks. Jak będąc ubogim, stać się jednocześnie wielkim bogaczem? Komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże! Lubię czasami sprawdzać etymologię różnych słów. Jest to z jednej strony dla mnie bardzo ciekawe, interesujące, ale też bardzo takie poszerzające horyzont myślowy. Dowiedzieć się skąd i dlaczego mamy takie słowa, a nie inne, które opisują naszą rzeczywistość. I pamiętam, że wśród moich poszukiwań takim dużym zaskoczeniem było, kiedy dowiedziałem się z jednego z filmów na YouTubie, że słowo bogaty pochodzi od słowa Bóg. No w zasadzie, kiedy spojrzymy na to słowo, no to rzeczywiście jest tam człon bok, bok, Bóg. I dokładnie jest to ten sam proces, który obserwujemy na przykład w słowie takim jak wąsaty. Ten, kto ma wąsa, to jest wąsaty. Ten, kto posiada Boga, to jest bogaty. No ale to słowo nasze Bóg wzięło się z praindoeuropejskiego, starożytnego języka, w którym początkowo jeszcze znaczyło takie rzeczy jak pomyślność, szczęście, jakiś stan posiadania. Jakieś błogosławieństwo i od tego tak płynnie przeszło na określenie Boga, który właśnie jest kimś, kto ma dawać, jest źródłem tej pomyślności, szczęścia. No i rzeczywiście nasze słowo Bóg pochodzi od tego praindoeuropejskiego słowa. I też przy okazji takim zaskoczeniem dla mnie było, że ubogi to jest ten, kto nie ma Boga. Ubogi, czy wcześniej właśnie nieboga, czyli ktoś, kto nie posiada Boga. I te dwa słowa tak mi się bardzo dobrze układają z takim hebrajskim słowem. Etymologicznie ono nie ma nic wspólnego z naszym bogaty i ubogi, ale znaczeniowo można tu znaleźć pewne analogie i chodzi mi o takie słowo Anawim Jahwe. Teoretycznie można je przetłumaczyć, że to są ubodzy Jahwe i to jest cała taka, można powiedzieć, żydowska teologia, kto to są właśnie ci Anawim. To są przede wszystkim ludzie jakoś z marginesu, odrzuceni, są to wdowy, sieroty, ubodzy, jacyś poszkodowani przez los. Ale w samym sercu znaczenia tego słowa chodzi o to, że to są ci wszyscy, którzy przez to, że nie mają wiele albo nie mają nic, całą ufność pokładają w Bogu. A więc można powiedzieć, że ta postawa serca rozszerza to, kim może być taki Anawim, ubogi, Jahwe. Czyli każdy, kto w nim całkowicie pokłada ufność, kto nie opiera się na tym, co materialne, zmienne, co można utracić. I właśnie o takich osobach, o Anawim, Jahwe, mówi nam dzisiaj Słowo Boże, zarówno pierwsze czytanie, jak i drugie. I oczywiście rozwinę tę myśl i opowiem więcej po krótkiej przerwie. Zarówno wdowa z pierwszego czytania, jak i wdowa z drugiego czytania to Anawim Jahwe. I dla tych wszystkich, którzy nie sięgnęli do Pisma Świętego, nie wiedzą o czym mówię, pierwsze czytanie to historia proroka Eliasza, który idzie do wdowy z Sarepty Sydońskiej, trafia do niej, jest to bardzo uboga osoba, a on prosi ją o to, żeby przygotowała mu posiłek. Posiłek dla proroka. A ona mówi, że ma ostatnią porcję dla niej, dla jej syna i że zjedzą to i następnego dnia umrą, bo nie mają już co jeść. A prorok Eliasz obiecuje, że nie, tak nie będzie. Jeżeli zrobisz dla mnie podpłomyk, to właśnie ten dzban mąki i baryłka oliwy się nie wyczerpią. I rzeczywiście ta wdowa zaufała słowu proroka, przygotowała ten podpłomyk i stało się dokładnie tak, jak prorok Eliasz powiedział, czyli nie zabrakło jedzenia, mówiąc krótko. A druga wdowa z dzisiejszej Ewangelii to jest postać pewnie już trochę znana, bo wręcz stała się przysłowiowa. Jest to właśnie historia z świątyni, gdzie Pan Jezus patrzy, jak różni ludzie rzucają jałmużnę i tam niektórzy rzucają całkiem sporo, ale przychodzi właśnie uboga wdowa, która wrzuca dwa grosiki, czyli można powiedzieć najmniej ze wszystkich, a on właśnie chwali jej postawę, bo mówi, że inni to wrzucali z tego, co im zbywało, a ona dała tyle, ile mogła, dała wszystko, co posiadała. No i to jest ten przysłowiowy wdowi grosz. I dlaczego jedna i druga wdowa to Anawim Jahwe? No właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, w ogóle wdowy się zaliczały do tych osób z marginesu, poszkodowanych, one miały dosyć ciężko w starożytnym Izraelu. Ale też Anawim to jest postawa, że nie mam niczego poza Bogiem. Ja tak naprawdę nie ufam niczemu poza Bogiem. Jest to postawa radykalna i rzeczywiście takiej postawie może sprzyjać jakieś nieszczęście czy taki niedostatek materialny, ale znam też mnóstwo ludzi, których nieszczęścia nie odwracają od Boga, którzy tracą swoją wiarę, doświadczając jakiegoś ubóstwa, jakiejś straty. Tymczasem te dwie wdowy uczą nas, jak być takim Anawim, ubogim Jahwe. I to bez względu na to, jaki jest stan naszego posiadania. Bo to jest, tak jak powiedziałem, postawa serca, postawa zaufania, postawa wolności. Bo ile trzeba mieć zaufania Bogu, czy też słowu Boga, jak jeśli chodzi o tą wdowę z pierwszego czytania, która zaufała słowu proroka. Czy też ile trzeba mieć takiej wolności, żeby dać, już się nic prawie nie ma, a jeszcze jest się w stanie dać. No tak jak ta wdowa, która wrzuciła te grosiki na jałmużnę. I myślę, że warto przyglądać się swojemu życiu, czy ja zbytnio nie jestem przywiązany do jakichś dóbr materialnych i jak może za mało jestem przywiązany do Boga, bo to serce, które jest przywiązane, to nawet złe słowo, bo ono sugeruje jakiś rodzaj niewoli. Ja myślę, że to jest bardziej serce przytulone do Boga, w pełnej ufności postawie dziecka, gdzie ja jestem całkowicie od Niego zależny, ale też całkowicie Jemu ufam. I z takiej relacji z Bogiem, z takiego przytulenia się do Boga, później płynie siła do takiego zaufania czy pomocy innym w trudnościach, bo spotkałem osoby, które ze swojej naprawdę nędzy potrafiły działać dużo dobra. I to nie chodzi mi o nędzę materialną, bo spotkałem osoby, którym było bardzo ciężko w życiu, bardzo przeżywały jakiś dramat czy nawet jakieś załamanie i te osoby jeszcze potrafiły innych pocieszać. Potrafiły nieść słowo otuchy. Znam osoby z niespełnosprawnością. Można powiedzieć, że są w jakiś sposób ubogie, bo nie mają pełni sprawności, nie mogą fizycznie tak działać jak inni ludzie, a jednak czynią więcej dobra niż wielu, wielu pełnosprawnych fizycznie ludzi. Ludzie, którzy doświadczają cierpienia, potrafią współczuć innym w tym cierpieniu, przyjść z pomocą. Myślę, że warto się uczyć w sobie takiej postawy, bo ona jest wnosi niezwykle dużo dobra na świat, że ja daję nawet nie z tego, co posiadam, z tego, w czym jestem dobry, ale z tego, co jest w tym momencie jakąś moją słabością i ubóstwem. że ja z tego jeszcze potrafię dać, ponieważ, no właśnie, dlaczego? Jak brać siłę z tego, tak jak powiedziałem, z przytulenia się do Boga, z całkowitego zaufania Jemu, że to On tak naprawdę wlewa tą miłość w nasze serce i my tą miłość przelewamy po prostu dalej. I rzeczywiście, kiedy zaufamy Słowu Boga, no to ten dzbanek, czy baryłka, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, ta cała nasza witalna siła miłości nigdy się nie skończy. Czerpie z niewyczerpalnego źródła, więc sami stajemy się, można powiedzieć, takim niewyczerpalnym źródłem. I to Słowo nam dzisiaj pokazuje, że tak, to jest rzeczywiście możliwe, że można być tak przyklejonym do Boga, tak przytulonym, że jesteśmy całkowicie wolni do tego, żeby dawać innym. Kiedyś mówiłem o takiej postaci, to jest mój patron zakonny, błogosławiony Pier Giorgio Frassati. No to był dokładnie taki człowiek, który pozornie był zamożny, pochodził z bogatego domu, był synem ambasadora. Teoretycznie niczego mu nie brakło, ale z tego, co posiadał, dawał wszystko. Bo to było tak, że całe kieszonkowe, które otrzymywał, bo był jeszcze zależny od rodziców, całe kieszonkowe rozdawał ubogim i to nie tak, że tam dawał im do ręki pieniądze, tylko jeździł, odwiedzał ich, pytał czego im potrzeba, kupował im. Potrafił oddać swój płaszcz i buty i nawet idąc później po śniegu na boso wracał do domu. No on był właśnie takim Anawim Jahwe i to są postaci, które nam pokazują, że można, że rzeczywiście jest to możliwe, że Pan Bóg chce też w taki sposób się nami posługiwać i można powiedzieć w taki sposób dawać nadzieję i dobro temu światu, tym konkretnym ludziom, którzy są na naszej drodze. My też bardzo chcemy spotykać takich ludzi, takich właśnie ludzi, którzy nam pomogą wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy nawet ze swojego ubóstwa dadzą ogromne bogactwo, prawdziwe bogactwo, czyli to, że posiadają Boga w sercu.
Jedyne, co mam, to Bóg. Z tym kapitałem pozostawia nas ojciec Dawid Grześkowiak. A my życzymy Państwu dobrej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Między niebem a ziemią.